środku dnia.
Wczoraj zakończyły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W finałowym meczu Włosi pokonali Anglików. Czy tegoroczne mistrzostwa były sprawiedliwe dla wszystkich zespołów? Czy formuła, gdzie niektóre zespoły musiały latać z jednego końca na drugi kraniec Europy, nie wypaczyły wyników? Jak będą wyglądać zbliżające się Igrzyska Olimpijskie i czy w czasach pandemii takie imprezy da się w ogóle organizować? To wszystko dziś w audycji w środku dnia. Będzie też okazja, żeby zadzwonić, ale pozwolą Państwo na początku, przypomnijmy ten moment.
Saka sul pallone batterà con il mancino il quinto rigore della serie della nazionale inglese, prende anche lui una breve rincorsa, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Saka, il tiro, siamo campioni d'Europa, 23-54 minuti e l'Italia è campione d'Europa. Seconda volta nella sua storia, la parata Donnarumma, un tricolore, sventola sul tetto d'Europa.
Tak było wczoraj, proszę Państwa. Na stadionie w Wembley po włosku się cieszyli bardziej niż po angielsku. W naszym studiu Grzegorz Hałasik z redakcji sportowej. Też tak krzyczałeś wczoraj?
Nie, bo ładunek emocjonalny oczywiście troszeczkę inny. Chociaż przy golach podskakiwałem.
Ale tylko... przy Lechu tak krzyczysz, prawda, jak strzela bramki.
Zdarza się, ale to 23 od 20:30. Miejmy nadzieję, że zacznie Lech strzelać bramki. O. Natomiast wiesz, jak to jest, gdy oglądasz, no może nie w blokowisku, ale powiedzmy, gdy jest jakieś gęstość zaludnienia i budynków.
Jest 23:58.
Na przykład, a jeszcze najlepsze jest różne źródło sygnału.
A
w dobie internetu,
nie,
satelit
zmora.
I wczoraj...
Z opóźnieniem słychać,
tak,
i już się cieszę, a drudzy jeszcze widzą zawodnika, który podbiega,
tak,
do piłki.
I na TVP Sporcie na przykład nie mogę oglądać, bo mam opóźnienie. Gdy z kablówki oglądam, też jest jakieś opóźnienie i odkryłem, że na antenie naziemnej jest chyba najszybciej. Broń Boże też w internecie oglądać mecz, bo tam minuta opóźnienia
tak
potrafi być nawet. Mhm. Więc te okrzyki wczoraj niosły się tak po kolei, ale też ciekawe takie zjawisko, właściwie znak czasów, jaki zauważyłem. Akurat w mojej okolicy dosyć sporo mieszka Ukraińców. I gdy był mecz Ukrainy, gdy oni grali, to powiem ci, że momentami te okrzyki były podobne, jak Polska grała podczas Mistrzostw Europy. No i to pokazuje właśnie, kto jest naszymi sąsiadami i z kim tutaj przez ścianę czasami sąsiadujemy. Że jest ich całkiem sporo i to było słychać, a grali lepiej od nas Ukraińcy na tych Mistrzostwach Europy.
I dłużej.
Nie dużo dłużej, ale jednak dłużej.
Tak. Ale bardziej prestiżowiej, tak bym powiedział. Proszę Państwa, no tak, tutaj wiele kwestii. Może nie skupimy się tak zupełnie na sporcie jako takim, bo to nie jest audycja typowo sportowa, tylko bardziej popatrzymy społecznie na samo zjawisko Mistrzostw Europy, bo trzeba przyznać, że to były zaległe mistrzostwa i chyba pierwszy raz tak się zdarzyło, że trzeba było je tak aż bardzo przesunąć.
To się nigdy nie zdarzyło, nie, bo to zawsze zaplanowane były w czerwcu.
Tylko wojna była takim momentem, kiedy imprezy sportowe przesuwano.
Tak. Zresztą Mistrzostw Europy wtedy piłkarskich nie było bo one są od 60 roku. No nie, te zaplanowane na czas II wojny światowej w ogóle się nie odbyły. Numeracja została chociażby przy okazji Igrzysk Olimpijskich, że nieodbyte igrzyska w 40 i w 44 roku zachowały swoje numery, że tak jakby się odbyły, no ale wiadomo, że nie było tej rywalizacji, medali nie rozdano. A no ten rok mamy taki, że te imprezy przełożono, ale o tyle wygląda to dziwnie, że ten brzydkie słowo branding został, czyli igrzyska w Tokio będziemy mieli Tokio 2020, mimo że w 2021 roku. I euro też mieliśmy 2020, no ale wydano już naprawdę miliony euro na promocję znaku graficznego, na obudowę marketingową. Sponsorzy wydali mnóstwo pieniędzy, żeby swoje produkty właśnie przy okazji euro 2020 promować i reklamować. Stąd ta numeracja została, ale dla mnie to nie miało większego znaczenia. No turniej jest turniej, rozegrano go z rocznym opóźnieniem. Ze sportowego punktu widzenia jest to ciekawa sytuacja, dlatego że Mistrzostwa Europy rozegrano już po trzech kolejkach kwalifikacji do Mistrzostw Świata, czyli kolejnej imprezy i półtora roku przed Mistrzostwami Świata, czyli troszeczkę ten czas między dużymi imprezami został zachwiany.
No i Włosi będą się o rok krócej cieszyć z tytułu Mistrza Świata aktualnego,
Europy.
Przynajmniej. Europy, tak? Chyba, że wygrają za trzy lata, ale, tak. to jednak będzie trochę krócej. A Mistrzostwa Świata za półtora roku, bo to będzie też wyjątkowo
listopad,
przełom listopada i grudnia. Myślę, że że to będzie o tyle ciekawe, bo ja sobie tak pomyślałem, że teraz, kiedy takie imprezy się odbywają czerwiec, lipiec najczęściej, no to jest długo, jasno, wakacje są.
Ależ to w ogóle wspomnienie tego lata. Tego też sobie nie mogę wyobrazić. No, przyzwyczaję się, obejrzymy sobie te mecze też w listopadzie, ale z czym się kojarzą Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, gdy gra Polska jeszcze? Czy nawet z naszego chociażby dzieciństwa? Ty pamiętasz 82 rok jako Szczawik. Ja też. To jest otwarte wszystkie okna na rynku łazarskim, czy gdziekolwiek, na jakim osiedlu. W moim przypadku to był rynek łazarski. Z wszystkich telewizorów, tak, głos najpierw Ciszewskiego, później redaktora Szpakowskiego, bez opóźnienia, bo wszyscy mieli sygnał taki sam. I te gromkie jest. I to jest właśnie takie wspomnienie lata. Ja uwielbiam te lata, gdzie jest duża piłkarska impreza, gdy...
No i potem się szło oczywiście grać na boisko w listopadzie. Tak. Znaczy, dzieci już teraz tak nie chodzą grać w piłkę, jak kiedyś, ale rzeczywiście, no wracając...
No nie pasuje mi to też zupełnie, ale no...
A jak ci się podoba formuła, gdy chodzi o to, że te mecze były w tak bardzo rozrzuconych miejscach, że właściwie...
Nie było jednego gospodarza.
No, jak była Polska z Ukrainą, też były duże odległości, ale mimo wszystko było to w dwóch krajach i przynajmniej część tych meczów naprawdę zawodnicy mieli no niedaleko do stadionu.
Chociaż tutaj... Portugalia, pamiętajmy, że mieszkała w Opalenicy, latała na Ukrainę, Duńczycy mieszkali pod Kołobrzegiem i też latali na Ukrainę. No, ale te przypadki...
Trzy godziny lotu.
Tak, i to zadaje właściwie kłam, czy zbija taki argument, że tego latania było duże podczas tych Mistrzostw Europy, że te odległości były spore, że Polska jeden mecz gra w Petersburgu, drugi w Sewilli. Tak na dobrą sprawę, wydaje mi się, że tylko Baku, stolica Azerbejdżanu, nie za bardzo tutaj geograficznie pasowała. To w ogóle geograficznie nie jest Europa, no ale piłkarsko Azerbejdżan należy do Europy, stąd też został współgospodarzem tych Mistrzostw Europy i tam faktycznie było daleko i tam ta różnica czasu już była spora, więc jetlag można było złapać. Natomiast imprezy w dużych krajach pokazują, że i tak się lata, że ma się bazy w jednym miejscu, skąd 2-3 godziny lotu i można wszędzie dolecieć. Mistrzostwa Świata w Rosji 3 lata temu to też były ogromne odległości. I tak FIFA wymogła na Rosyjskiej Federacji, by wszystkie mecze były w europejskiej części Rosji, czyli za Ural lotów nie było. Ale też były spore odległości. Mistrzostwa Świata w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych też było sporo latania w różnym klimacie, bo inaczej grało się w Los Angeles, inaczej grało się gdzieś tam na północy, a inaczej na Florydzie. Więc to myślę, że taki problem nie powinien być, aczkolwiek Anglicy byli po przywilejowanej sytuacji.
A dlaczego oni grali u siebie wszystkie mecze?
Tak wyszło z układu. No nie do końca, bo jednak trzeba było wybrać jedno miasto, jeden stadion, który zorganizuje dwa półfinały i mecz finałowy. No i padło na londyńskie Wembley. A Anglicy trafili do fazy półfinałowej i zagrali w finale, dlatego mieli tutaj spokój. No gdyby wybrano Rzym jako to miasto albo Monachium, no to byłaby inna sytuacja dla Anglików, inna pewnie dla Włochów. Natomiast myślę, że to bardziej fakt, że Anglicy nie musieli później, na jeden mecz polecieli do Rzymu chyba, teraz tak układam
jeden
sobie
mecz
w głowie,
nie grali u siebie
w Rzymie właśnie polecieli. No to też właściwie co, przez Europę w półtorej godziny można przelecieć, więc to też nie jest naprawdę...
No, zupełnie inny klimat, prawda, bo tu śródziemnomorski, Londyn wyspiarski. Tak się właśnie zastanawiam na przykład, dlaczego Duńczycy kondycyjnie wysiedli w tym półfinale i też właśnie nie wiem, czy to nie to latanie, bo
no, oni
lecieli
cały
czas byli u siebie.
Oni lecieli chyba do Baku, tak. Ale to powiedziałem, że jednak to Baku mi jedyne nie pasowało. Faktycznie, a Anglicy no, byli w tej uprzywilejowanej sytuacji, że grali wszystkie spotkania u siebie. Trochę, gdyby nie wygrali grupy, to tak by nie było. To też musimy o tym pamiętać. I gdy na turniejach organizuje się drabinkę, to też ona wynika z tego, kto które miejsce zajmie w grupie. I teraz cofnijmy się do Euro 2012 w Polsce. W Poznaniu była grupa Włochy, Chorwacja, Irlandia, Hiszpania. Ale ta ostatnia reprezentacja w Poznaniu nie grała. Ona jako najwyżej rozstawiona miała ten przywilej, że wszystkie mecze grupowe grała w Gdańsku. I nie latali nigdzie. I też. A pozostałe drużyny latały no, między Poznaniem a Gdańskiem w tym wypadku, a później trzeba było lecieć na Ukrainę na kolejne mecze, więc też były odległości, chociaż klimat raczej podobny. Tak, tu nie było jakiegoś problemu z klimatem. Więc no, Europa jest duża, a nie aż taka wielka. Ale jeżeli mówimy o Europie, tak, ten Azerbejdżan, przepraszam, Azerów, ale nie pasuje mi tutaj do tej europejskiej układanki.
No ale następne Mistrzostwa Europy już chyba będą bardziej stacjonalne, prawda?
Tak, dlatego, że organizują je Niemcy i duży kraj, ale Mistrzostwa Świata już w 2006 roku były w Niemczech. Wiemy, jak to się organizuje i myślę, że tu żadnych problemów nie będzie. To nawet tym pociągiem szybkim można przejechać. Szybciej nieraz niż samolotem. no przez Niemcy.
A jak podobały ci się wczoraj te obrazki, które zwłaszcza w mediach społecznościowych się pojawiły? Mhm. No, trochę takie złe skojarzenia z tym futbolem angielskim sprzed lat, gdzie no, mówiąc brutalnie, kibice nie popisali się.
No tak, bo tam jakieś zamieszki,
wtargnęli na stadion, jakieś nieprzyzwoite zdjęcia z ulic, coś, no taki trochę absurd, prawda? Albo buczenie na hymnach angielskich kibiców, zresztą nie tylko wczoraj, ale
wygląda
też
na to, że ten angielski kibic nie do końca się zmienił. On się zmienił na meczach Premiership, pewnie, dlatego, że nie wszystkich stać, żeby iść na Premiership. To jest bardzo droga zabawa, mecz Ligi Angielskiej. I to bilety kosztują sporo, nawet jak na, powiedzmy, brytyjską robotniczą kieszeń. I nie wszystkich stać. Natomiast to cały czas gdzieś funkcjonuje, ten kult tego trochę angielskiego chuligana, i oni cały czas są. To towarzystwo nie wymarło i wczoraj dało upust. Ponadto mamy też efekt takiego wychodzenia z COVID-u we wszystkich aspektach.
No
i
tak,
wszystko puszcza, tak? Puszcza, bo rzucają się ludzie na sklepy, na lokale gastronomiczne i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy łakną tego, żeby gdzieś wyjść. Poluzowanie po półtora
obyczajów
roku, tak? No tak,
też.
No właśnie, też. No. I tak to chyba to dobrze ująłeś właśnie. I tak to wczoraj wyglądało, no, niestety.
I ten COVID właśnie też, bo jakby nie da się mówić o tych imprezach sportowych w kontekście tego, co się dzieje, czyli delty, która w tej chwili jest. No tak się zastanawiam, to korona party wczoraj na stadionie, to też pewnie efekt tego będziemy mieli za tydzień, dwa.
Nie wiem, czy się rozjedzie po Europie, bo tam raczej byli...
No więc właśnie,
Włosi też chyba
Włosi byli miejscowi,
tak,
bo nie można...
W większości, mało chyba przyjechało spoza...
Nie mogło, zdaje się, chyba nawet...
Tak, bo kwarantanna i to było nie do przeskoczenia. Więc zdecydowanie byli to Włosi brytyjscy, więc jeżeli nie rozjedzie się to po Europie, to może nie będzie jakiegoś problemu, ale tutaj warto przypomnieć, co na przykład było wielkim problemem Bergamo, włoskiego miasta pod Mediolanem, gdy pandemia wybuchła, bo właściwie zanim nawet do nas koronawirus dotarł, no to my oglądaliśmy mrożące krew w żyłach wręcz obrazki właśnie z tego włoskiego Bergamo, a tam w lutym Atalanta Bergamo grała mecz Ligi Mistrzów na stadionie San Siro w Mediolanie, bo to jest stosunkowo blisko, i tam było 80 tysięcy ludzi, czyli tam było pół Bergamo na tym meczu, plus jeszcze kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I to było siedlisko zarazy i z tego meczu się to wszystko rozniosło później na ten region północnych Włoch, bo to ludzie byli z tego regionu, więc na Wyspach Brytyjskich z tego wczorajszego meczu, no może się troszeczkę roznieść tej zarazy, jeżeli to w podobny sposób będzie się...
No i właśnie się
zmieniło.
Zastanawiam, czy dlatego decyzja organizatorów Igrzysk Olimpijskich w Tokio, żeby jednak bez kibiców, bo jeszcze zdaje się tydzień temu, czy nawet
w Japonii było
spełna,
tak,
że miało być połowa miejsc,
tak,
oczywiście tylko miejscowi, oczywiście bez jakichś entuzjastycznych zachowań na trybunach. Akurat Japończycy by się pewnie dostosowali do tego, w maseczkach i tak dalej, no ale jednak nie będzie w ogóle kibiców. No,
tak,
to...
no, generalnie Japonia ma problem i tam społeczeństwo raczej jest przeciwko Igrzyskom Olimpijskim i wszyscy każą Japończykom te igrzyska robić z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim na czele. Japoński komitet też pewnie, ale społeczeństwo niechętnie na nie patrzy i początkowo miało być tak, że kibice tylko miejscowi, tylko część trybun. Teraz okazuje się, że w ogóle wcale mnie ta decyzja nie dziwi. Z igrzyskami olimpijskimi jest tak, że one po prostu...
No, są bardziej telewizyjne niż...
Też, ale one ze sportowego punktu widzenia niejako muszą się odbyć, bo sport to jest cały cykl, który funkcjonuje. Cykl przygotowań, no tak, wydane pieniądze na przygotowania, na stypendia dla tych zawodników na całym świecie i to ma być jakaś kulminacja. Już jest problem, bo to jest o rok przełożone, ale no, zaburzy to w ogóle cykl światowego sportu. No i stoi Międzynarodowy Komitet Olimpijski na głowie, żeby się odbyły z tego powodu. No i z marketingowego też, bo jednak, tak jak powiedziałeś, jest to impreza telewizyjna, jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma mocnych sponsorów, mimo że jest
ale
to,
chyba
jest
mniejsze
trochę...
mniejsze pieniądze niż piłka nożna.
Nie jest tego pewien,
tak?
Bo większy zakres jest jednak tych reprezentacji dużo, tylko z drugiej strony Mistrzostwa Europy interesują wszystkich na świecie, nawet jak nie grają na Mistrzostwach Europy. Też pewnie byśmy sobie o nich porozmawiali, gdyby Polska w ogóle na nich nie grała. Odpadła, zobacz, a rozmawiamy po meczu finałowym. Natomiast z igrzyskami jest tak, że na arenach olimpijskich nie ma reklam sportowców, bo zachowuje się się jakieś pozory sportu amatorskiego, tak? Bo tam nie ma takich typowych profesjonalistów, chociaż już są teraz profesjonaliści, bo nawet koszykarze z NBA grają, ale zachowuje się pozory, nie ma reklam sponsorów, no ale wystarczy włączyć telewizor, czy jakikolwiek folder, cokolwiek i już jesteśmy tymi sponsorami Komitetu Olimpijskiego atakowani. No i sprzedane są za grube pieniądze prawa do transmisji z Igrzysk Olimpijskich, więc to musi się po prostu odbyć.
To niesamowite, patrzę na stronie, że tylko 7 telewizji ma jak dotąd wykupione prawa do tej transmisji, ale pewnie to jeszcze chwila została, żeby to uzupełnić. Proszę Państwa, wracamy na chwilę jeszcze do Londynu i posłuchajmy, jak cieszyli się Włosi.
Tak cieszył się Rzym, gdy bramkarz Donnarumma obronił decydującego karnego. W wielu kościołach uderzyły dzwony. Rzymianie wylegli na ulicę. Entuzjazm nie miał granic. Po mieście do białego rana krążyły roztrąbione samochody. A w Londynie, na stadionie Wembley, trener Roberto Mancini po meczu rozpłakał się ze wzruszenia. Stała się rzecz nie do pomyślenia. Muszę podkreślić, że moi chłopcy byli nadzwyczajni. Nie mam dla nich słów uznania. To wspaniała grupa młodych ludzi. Należało się nam to zwycięstwo. Anglicy oddali tylko jeden strzał na naszą bramkę, a po 30 minutach zdominowaliśmy grę. Kapitan Giorgio Chiellini powiedział, że mecz był bardzo trudny, ale wygrali lepsi. Zasłużyliśmy na wygraną. Cała Italia zasłużyła. Przeżywamy teraz ogromne wzruszenia. Kluczem tego sukcesu było to, że graliśmy tak, żeby gra sprawiała nam radość. Dziś w pewnym momencie przejęliśmy inicjatywę i dyktowaliśmy warunki gry. Włoscy eksperci po meczu podkreślali, że to ogromny sukces trenera Manciniego. Billy Costacurta powiedział, że Mancini okazał się wizjonerem i swoją wizję pięknego, atakującego futbolu z sukcesem przekazał piłkarzom. Del Piero chwalił zespół za wolę walki i ambicje, dzięki którym udało się złamać Anglików. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
No i teraz parę aspektów sportowych, o których z redaktorem Hałasikiem chciałbym omówić. Wiesz, co mnie w pewnym momencie uderzyło, jak oglądałem ten mecz? Że nagle uświadomiłem sobie, że Włosi zupełnie przestali aktorzyć, że oni przestali się tak jak lubili to kiedyś robić. No, zmiana trenera, czy też filozofii...
Nie mieli powodu, bo no, oni ale... od początku musieli gonić wynik i tutaj trzeba było...
No, ale nie wiem, czy VAR nie wpłynął na to. Znaczy to, że w tej chwili
no, ale
jednak...
widzisz, leżał jeden napastnik, popatrzył, że padła bramka, to szybko wstał i się no, cieszył. Więc zdarzało się coś takiego.
Ale nie tak jak kiedyś, że tak, oni
wiesz, leżeli te wszystkie ciągnięcia za koszulkę, też to, z czego Włosi byli słynni, to VAR to wszystko faktycznie potrafi zweryfikować. Natomiast wczoraj ten mecz tak się układał, że oni właściwie nie mogli sobie na takie rzeczy pozwolić, bo drugie minuty musieli gonić wynik, a na początku im to za bardzo nie wychodziło, bo oni nie mogli znaleźć swojej płynności gry i dobre pół godziny się męczyli. Anglicy zagrali bardzo dobrze przez pierwsze 30 minut i Włochom na wiele nie pozwalali. Zmieniło się to po przerwie, no już końcówka pierwszej połowy tak, zwiastowała, tak, że coś się chyba zmieni. W koszykówce to się czas bierze i można z akcji na akcję odwrócić losy meczu, jak trener potrafi to poprowadzić. Tu trzeba poczekać co najmniej do przerwy. No i wtedy Włosi pokazali, że są najlepszą drużyną tego turnieju, że są dobrą drużyną turniejową i też Anglicy nie odgryzali się. Gdy Włosi wchodzili na połowę Anglików, to Anglicy sobie tylko czekali i chcieli grać na przetrwanie i ta bramka wisiała w powietrzu i po takim zamieszaniu strzela Chiellini. To też jest jakiś symbol, czy Bonucci, to jest symbol, że Bonucci i Chiellini, tych dwóch środkowych obrońców, właściwie staje się symbolem tej reprezentacji Włoch. A w Poznaniu bardzo dobrze pamiętamy 2010 rok, czyli 11 lat temu Lech gra z Juventusem Turyn i środek obrony Juventusu na mecz z Lechem Poznań, to jest Bonucci Chiellini. I mija 11 lat, a oni cały czas są i zdobywają mistrzostwo Europy. I nie było mistrzostw tych jakichś cudownych dzieci, takich szczawików piłkarskich. Tu jednak okazało się... Paru się fajnych pokazało oczywiście zawodników. Kilku znanych potrafiło się wybić, tak? Bo kto śledzi Bundesligę, bardzo dobrze zna Czecha Szika, który tam czasami troszeczkę zawodzi, no ale nagle wychodzi Schick i zostaje królem strzelców razem z Cristiano Ronaldo, tak? I dochodzi do ćwierćfinału, tak? Z reprezentacją Czech.
Zastanawiam, bo co było, gdyby było, to jest, wiem, że to, to tak nie tędy droga. Natomiast gdyby był taki alternatywny finał, to kogo byś obstawił w tym finale? To znaczy, gdyby na przykład dawano punkty za jakość gry, a nie za strzelone bramki.
No to mi mogłoby...
Kogo zabrakło w tym finale? Kto grał dobrze, a po prostu nie miał szczęścia,
to znaczy,
czyli bramki?
Mamy taką sytuację, że po raz pierwszy od kilku tych turniejów Mistrzostw Europy w finale zagrały dwie drużyny, które były w ścisłym gronie faworytów. To nie ulega wątpliwości. Jeżeli ktoś wymieniał trzech, czterech faworytów, moim zdaniem było czterech do tego tytułu, to Włosi i Anglicy byli tutaj
bez wątpienia.
I od początku
tak grali. To
tak grali i do tego dołożyłbym Belgów i Francuzów. I to są dwie reprezentacje, które mogłyby ewentualnie też grać. Oni się po drodze tutaj wykosili. Ja stawiałem na Belgów. Dla mnie to był kandydat numer jeden. Między innymi dlatego, żeby ta Belgia z tym cudownym pokoleniem zawodników, którzy już jednak są w okolicach trzydziestki, coś wygrała. Bo za półtora roku w Katarze już będzie problem i powoli kończy się. Tak, kończy się to belgijskie pokolenie tych piłkarzy, tak? De Bruyne, Hazard jeden, drugi, Courtois w bramce. No akurat bramkarz jeszcze może trochę pobronić, ale to pokolenie chyba powoli zacznie za chwilę gasnąć i się okaże, że nic nie wygra ta Belgia. I tak liczyłem, że to będą te Mistrzostwa Europy. I akcje, które prezentowali Belgowie, to były chyba najładniejsze akcje turnieju, ale oni mieli takie zrywy w tych meczach, takie pojedyncze akcje. No i to ich kosztowało jednak porażkę właśnie z Włochami.
A Szwedzi dlaczego nie?
Nie, Szwedzi to jest taki zespół, który zawsze pogra,
no,
ale...
spuścili łomot.
Tak, nie no, 3-2, więc nie taki łomot.
No tak,
ale Szwecja to zawsze tak pogra, dla każdego jest groźna, każdemu punkty odbierze, ale jak przychodzi co do czego, to jednak przegra. I to nie jest potentat. Oni na Mistrzostwach Świata w 1994 roku byli w czwórce, grali o brązowy medal, o trzecie miejsce z Bułgarią. Tak? I to jest taki jedyny turniej, który przypomina mi się z Szwedami, że coś ugrali, byli w tej fazie półfinału.
No a Hiszpanii dlaczego zabrakło
w Hiszpanii
finale?
Przecież... Następuje trochę zmiana pokolenia. Nie jest to takie... Patrząc na Hiszpanię, to my przyzwyczailiśmy się do Ramosa, chociaż jego wydaje mi się zabrakło. Odmłodzono obronę reprezentacji Hiszpanii, a wydaje mi się, że Ramos to jest człowiek, z którego tak łatwo nie należy rezygnować. Zresztą zmienił Madryt na Paryż, czyli powiedzmy taki sportowo, mimo 35 lat jeszcze nie został zdegradowany, jeszcze będzie tutaj grał na europejskim poziomie, ale no musimy się do innych nazwisk, już nie ma Xaviego, nie ma Iniesty, tak, nie ma Ramosa i tak dalej, nie ma Casillasa w bramce i my do tych wszystkich nowych Hiszpanów musimy się przyzwyczaić trochę, co mi się podoba, tych piłkarzy z innych klubów tam jest, tych Basków paru się znalazło, bo tak, to ta Hiszpania, której się nauczyliśmy, no to było 3/4 z Barcelony i reszta z Realu, bo w Realu niekoniecznie grali Hiszpanie, ale ci, co grali w Realu, to grali to w reprezentacji. No i tam jakiś jeden, dwóch tam ze Sewilli czy z Walencji i tak wyglądała ta Hiszpania. Ale to jeszcze trochę. Ale ona będzie groźna na kolejnym turnieju.
A Niemcy?
Niemcy duża przebudowa, to znaczy, jeżeli tutaj wymieniamy faworytów, to dla mnie
byli
i właśnie to pokazuje, że też musimy się odzwyczaić już od tych Hummelsów i Millerów. I następuje przebudowa. Warto zwrócić uwagę, co się dzieje w kategoriach młodzieżowych, bo tam żargonowo mówiąc Niemcy wymiatają. I też wsłuchałem się po którymś meczu Niemców takiej dyskusji w studiu, szczególnie Gikiewicza opinie mnie interesowały ze względu na to, że gra w Bundeslidze w Augsburgu i ma oko na niemiecką piłkę i on wprost punktował, gdzie już by mogli grać zawodnicy z młodzieżowej reprezentacji Niemiec, która przed chwilą zdobyła młodzieżowe mistrzostwo Europy. I tam na przykład warto zapamiętać takie nazwisko Baku i to nie ma... I to jest zbieżność z Makaną Baku z Warty Poznań, bo to jest jego brat, bliźniak. I on jest młodzieżowym reprezentantem Niemiec. Gikiewicz mówi, że ten Baku to on na skrzydle już powinien grać w pierwszej reprezentacji. Ten z reprezentacji młodzieżówki, ten z Warty niekoniecznie akurat. Znaczy już nie gra w Warcie, bo już odszedł, tak? I tam następuje taka zmiana pokoleń. No, i
to mają trochę mało czasu do Mistrzostw Świata, ale...
Ale to jeszcze następna impreza. Wiesz, to przypomina się Euro 2004, gdzie Czesi w rezerwowym składzie z Lokwencem w ataku potrafili z Niemcami wygrać i oni sobie w grupie z Łotwą nawet nie poradzili, która wygrała z Polską wtedy w kwalifikacjach, którą Boniek zresztą prowadził jako selekcjoner. I to też był taki moment zapaści. Oni w 2006 roku zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Poniosła ich ta fala tego niemieckiego entuzjazmu do brązowego jeszcze medalu, a później Niemcy no, trafiali na Hiszpanów akurat gdzieś tam po drodze. Hiszpania w 2008, 2010, 2012, no to było panowanie reprezentacji Hiszpanii, ale już w 2014 roku Niemcy dopięli swego i mistrzem świata zostali i nigdy ich nie należy skreślać. Przebudują, odmłodzą kadrę, nowy trener, powoli, powoli. Niemcy są zawsze Niemcy, czy nam się to podoba,
ja się właśnie zastanawiam, czy patrząc na piłkę nożną bardziej kierujemy się jakimiś stereotypami, jakimi lubimy kogoś, czy nie lubimy kogoś, a potem ta piłka nożna, no dobra, ładnie grają, no dobra, no to będę im kibicował.
No, często tak jest, tak bywa. Stereotypy w piłce się często sprawdzają.
61 8 6 5 4 6 5 4. Teraz proszę Państwa, czas dla Państwa, bo redaktor Grzegorz Hałasik się odmeldowuje, bo ma ważne sprawy do załatwienia. Gdyby Państwo chcieli powiedzieć, czy te mistrzostwa się Państwu podobały, czy ta formuła, gdzie na różnych stadionach w całej Europie piłkarze musieli...
Ja też czego nie zdążyłem powiedzieć, jak o to pytałeś. Właśnie, że takiej tożsamości nie było. Bo zacząłem mówić o tym, że odległości nie powinny być problemem, ale te mistrzostwa nie miały właśnie tożsamości. Nie czuło się tego gospodarza. To, co mówiłeś, nawet jak jest Polska, Ukraina, dwa kraje, to czuć, że Polacy, Ukraińcy chcieli do siebie zaprosić tych ludzi z Europy, pokazać swój kraj, a tego zabrakło właśnie na tych mistrzostwach. Nie było gospodarza.
No właśnie ciekawe, bo w czasach pandemii mogłoby to zupełnie też inaczej wyglądać, bo gdyby się do jednego kraju jechało kibiców z całej Europy, to by było niebezpieczne. A tak to jakoś trochę selektywnie to się wszystko musiało wydać.
Także to ja do usłyszenia Państwu.
Bardzo dziękujemy redaktorowi Grzegorzowi, a teraz pan Andrzej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Odnośnie mistrzostw powiem tak, trawestując subiekta rzeckiego, a cóż nie mogą obchodzić mistrzostwa, w których nie gra Kazimierz Dajna i Włodzimierz Lubański.
Czasy się zmieniają, panie Andrzeju?
Powiem tak, że mecze oglądałem tylko jak Polska grała, no skończyło się jak zwykle, a resztę słuchałem przez radio, bo ja telewizji to raczej unikam. Powiem tak, cieszę się, że te mistrzostwa świata będą zimą, dlatego, że podejrzewam do naszej reprezentacji, jeżeli się za chwilę kujemy, no to skończy się jak zwykle, ale za to zawsze będzie można powiedzieć, no patrzcie, no ale za to mamy skoczków narciarskich, nie?
A to właśnie, bo przecież to będzie kolidowało, bo skoki się zaczynają pod koniec listopada.
No właśnie, znaczy, no piłkarze, no dobra, w porządku, ale patrzcie,
mamy tutaj... przełączyć między skokami a meczami.
Także mówię, a ja z kolei kibicowałem Anglikom.
A dlaczego?
No, po prostu nie wiem dlaczego, ale bardziej mi się podoba ten futbol w wykonaniu, że tak powiem, Anglików, nie? Kurde, bardzo konsekwentna gra, kurczę, twarda, bez tam jakichś sentymentów, nie?
Nie miał pan problemu z tym, że byli trochę forowani na tych mistrzostwach, że mieli trochę lepsze warunki, że byli u siebie?
Byli cały czas u siebie, no ale to wie pan, no to powiem tak, że grali u siebie, no ale boisko każde jest takie samo.
No tak. No, trzeba się chyba zgodzić, że piłka jest jedna,
a... kibiców mają takich trochę niefajnych, no to no już trudno, a u nas też są. I wie pan, ja kiedyś tak oglądałem mecz futbolu amerykańskiego z kolei, o wiele bardziej brutalna gra niż piłka nożna, znaczy ta europejska, ale tam ci kibice, no i się zachowują normalnie, ludzie spokojnie bawią się, kurczę, tam są różne imprezy przy tej okazji i tak dalej, nie? I chociaż ten amerykański futbol na pewno wzbudza większe emocje niż te kopanie kawałka skóry, nie?
Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Panie Rafale, no, pan oglądał i komu kibicował? Bardzo jestem ciekaw.
Ciche radio, żeby nie sprzęgało. No tak, teraz na zegarze 12:44. No cóż, powiem tak, nie, no, kibicowałem Włochom we finale, aczkolwiek... Wiadomo, że Polsce kibicowałem jak każdy, no i potem, no ja zawsze też kibicuję Holandii i Francji, no ale Holandzie już chyba z Czechami odpadli, tam nie wiem, w drugiej rundzie, czy to było, Francuzi potem też odpadli, już nie pamiętam z kim, a ze Szwajcarią, aha, chyba pokarnych też, no także, a tak, ale też te dzisiaj to te zdjęcia widziałem, znaczy zdjęcia, no wiadomościach telewizyjnych o 12:00, no ci angielscy kibice, jednak im zostało trochę z tego wariactwa i no naprawdę tego chuligaństwa, no przecież jak tam wlecieli na ten Wembley, tam bili tych włoskich kibiców, tam coś, tam bijatyki były, tam iluś aresztowano, no to tak nie powinno być. I wszyscy zapomnieli o tym COVID-zie, ja nie wiem, no, bez masek tam wszyscy byli na stadionach, więc nie wiem jak to tam, no czasem ktoś tam był w masce, no ale a co do tych tylu krajów, no ja wiem, to chyba, no mi się to za bardzo nie podobało, no bo no, za dużo tego.
Z punktu widzenia widza telewizyjnego to nie miało żadnego znaczenia, bo prawda, bo to
a telewizor my włączyli i my oglądali.
Piłka.
Jasne, no, albo czasami w radio się coś słuchało czasem, ale nie, no ja większość meczy widziałem, no wszystkich nie, ale no cóż, no moim zdaniem finał dobre spotkanie, no 1-1, ale bałem się, że jak Anglicy tak szybko te 1-0 wcisnęli już tam w tej trzeciej minucie.
W drugiej.
No, czy w drugiej? No, to się obawiałem, że może być ciężko, ale jednak Włosi wyrównali 1-1, mówię, a niech pan jeszcze zauważy, że, panie Wojtku, panie doktorze, że obydwa półfinały zakończyły się 1-1 i dogrywkami tam i karnymi i finał też się zakończył wynikiem 1-1. No i później no dogrywka
i karnymi. Tak, dziękuję panie Rafale i pana Stanisława witam na antenie.
Halo,
dzień dobry.
Dzień dobry. No ja tak patrzyłem na te mistrzostwa, zaczynając od organizatorów, zresztą to nie ja pierwszy to powiem, ale jaka to idea miała być? Rozpropagować piłkę w Hiszpanii, w Anglii, Niemczech, Włoszech, Holandii, co tam jeszcze było, Szkocja, Węgry, Rumunia, no może, no ewentualnie Baku. To było pośmiewisko, jeżeli chodzi o organizatorów. Halo?
Tak, słuchamy.
To mnie naprawdę no przeraziło. No jak można coś takiego zrobić?
Ale mówi pan o tym, że organizacja, czyli w różnych miejscach, tak?
Zwykłym psem. To wczoraj zresztą leciał taki program w telewizji i tam się pogadali też pośmiewisko. Odnośnie samego finału, to cofnę się do półfinału i panowie z gwizdkiem Holendrzy najpierw Anglików przepchnęli na siłę w półfinale, bo karnego z kosmosu, niech by weszli, ale po jakichś rzutach karnych, czy jak tam tego. A w finale, no to znowu odwdzięczyli się Anglikom za to, że weszli. Nie spodziewałem się, że pan Kurpies, jak on tam się nazywa, nie dojrzy takiego ewidentnego karnego przy stanie 1-0 dla Anglików. To było, a druga sprawa w dogrywce, ten brutalny faul, jak on tam się, zapomniałem, ten makaronier, tak się nazywał, ewidentnie na czerwoną kartkę, no on z biedą żółtą dał. On tak wyglądało, jak on by się tych makaroniarzy bał dosłownie. Bo co gwizdnął przeciwko nim, to już ten Cinelli i jego spółka, trzech, czterech było przy nim i wymachiwało rękoma.
To panie Stanisławie.
To jest zachowanie. I za to ewentualnie też można karteczki dawać.
Ja czuję, że pan jest zdegustowany tymi mistrzostwami, ale oglądał je pan jednak.
Zdegustowany jestem. Ogólnie jestem zdegustowany, bo na temat naszych to lepiej nie będę mówił, bo...
No nie musimy.
No, ale mówię, ten półfinał, pytam po jaką, przepraszam, cholerę VAR. Siedział ten nasz Gil w półfinale na VAR-ze i co? I nic. Mhm. I w finale też nie ma decyzji. Ja kiedyś słyszałem w Lidze Plus, taki ten pan Stępniewski, były sędzia, że podobno jest taka dewiza, żeby jak jakiś wybitny sędzia gwizdze, żeby nie podejmować innych decyzji. No to po jaką choinkę są te wary?
Panie no Stanisławie.
Pośmiewisko. W każdym razie no, Anglicy sobie trochę sami zasłużyli na to, że przegrali, no bo tak strzelać karne to w LZS-ach. Przepraszam, nie obrażam LZS-ów, ale pewno lepiej strzelają.
Wie pan co, ja powiem tylko, że w tym momencie, kiedy oni podchodzili do tej piłki, to tam ciśnienie na tym stadionie to było takie, że to tylko osoby odporności psychicznej niezwykłe są w stanie to wytrzymać.
To nie są amatorzy.
No tak.
To są zawodowcy, którzy garną straszne pieniądze.
Ale nawet zawodowca czasami ciśnie przyciśnie.
No ja rozumiem, że każdy ma nerwie. No ale ten Rashford był wpuszczony z tym drugim Sancho, jak on tam się nazywał, po to, żeby, bo już liczyli, że będą
żeby
karne.
Strzelić.
No i oboje zawalili sprawę, bo ten miał już bramkarza położonego na jednej stronie, spokojnie mógł pyknąć do bramki, to on słupek trafił. No
tak bywa. Panie Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, ostatnia okazja, żeby zadzwonić ewentualnie, gdyby Państwo mieli ochotę, czy te mistrzostwa się Państwu podobały i czy w ogóle w tej formule i czy czekają Państwo na Mistrzostwa Świata i na przykład Igrzyska Olimpijskie, które już zaczynają się w piątek. To jeszcze teraz posłuchajmy, jak porażkę Anglików komentują londyńskie gazety, bo no, Anglicy ciężką noc mieli.
Klątwa rzutów karnych zabiera Anglii marzenie, pisze The Times. To będzie boleć, przewiduje Daily Telegraph. Na okładce dziennika Metro wielkie zdjęcie Garetha Southgate'a, pocieszającego Bukayo Sakę. Podpis: lwy sprawiły, że jesteśmy dumni. To dominujący ton komentarzy. W podobny uderza Daily Mirror. Młode lwy zjednoczyły kraj, pisze gazeta. Ale oczywiście nie jest tak, że cała Anglia płacze. Od stuleci wielokulturowy Londyn pełen jest Włochów. I dlatego zeszłej nocy Soho czy Islington pobrzmiewały włoskimi pieśniami zwycięstwa. Na wszystko to rzuca się cieniem zachowanie części kibiców Anglii, wtargnięcie na stadion bez biletu, ponanie barierek ochronnych, bijatyka na butelki na Leicester Square, lekceważenie zasad epidemicznych w samym środku trzeciej fali, napędzanej wariantem Delta. Po północy policja informowała, że zatrzymała około 50 osób. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.
No i tak oto Włosi popsuli święto w Londynie, a co ciekawe, Włosi wygrali Eurowizję też, prawda? Teraz wygrają Mistrzostwa Euro, no niezłą mają pasę w tym roku. Bardzo dziękuję Państwu, to była audycja w środku dnia. Grzegorz Hałasik i Wojtek Chmielewski, dziękujemy bardzo serdecznie. Sportowe emocje rzeczywiście gorące wczoraj wieczorem. Dziękuję Państwu za uwagę, za 9 minut, godzina 13. Zapraszam jutro po godzinie 12, także w środku dnia. A teraz życzę Państwu miłego popołudnia i zapraszam na popołudniówkę o 15.30.